Razem łatwiej.
Joanna Merecka, też dzień dobry, ze mną Iwona Grota, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, koło w Słupsku. Tak dzień zwane dobry. PSONI.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I dzisiaj chciałabym, abyśmy przypomniały trochę słuchaczom o nieszczęściu, które Was dotknęło przed końcem roku, czyli zalaniu warsztatów terapii zajęciowej. To była straszna powódź.
Tuż przed Wigilią zdarzył nam się taki nieszczęśliwy wypadek. Właściwie dla nas to było bardzo straszne, bo okazało się, że zalano nam pomieszczenia, w którym mieści się część warsztatu terapii zajęciowej z ulicy Długosza 22. A to zdarzyło się na ulicy Długosza 23, gdzie mamy też pomieszczenia, które wykorzystujemy.
Jak wielu podopiecznych korzysta z warsztatów terapii zajęciowej waszych?
Warsztat terapii zajęciowej na Długosza 22 skupia 44 podopiecznych. Z tym, że w budynku, o którym mówimy i o tym parterze, 15 osób korzysta z terapii zajęciowej.
Czyli 15 osób było wyłączonych zupełnie z pracy na jakiś czas.
Poradziliśmy sobie troszeczkę inaczej, bo w związku z tym, że skończył się projekt na mieszkaniu treningowym, które mamy na Tuwima 34, to od 2 stycznia te osoby przeszły po prostu na mieszkanie treningowe i troszeczkę zmodyfikowaliśmy terapię i chodziły na zajęcia właściwie, które się odbywały też od 7 do 15 w mieszkaniu treningowym.
A jak doszło do zalania, bo o tym jeszcze nie powiedziałyśmy?
Sytuacja była taka, że u góry jest pustostan. Wyprowadziły się, jedna pani zmarła starsza, druga się wyprowadziła i dwa piętra, które tam są, zostały puste. Budynek należy do miasta, my mieliśmy tylko parter. No i zostały zabezpieczone i z tego względu też pękły rury, bo przyszedł przymrozek i później puściło i zalało nasz parter, bo takim nieszczęśliwym wypadkiem jest, że parter zajmujemy my.
Czyli poszło od góry i tu nie było wyboru, po prostu nie było jak się dostać i na amen.
No tak, na amen i jeszcze w dodatku, że to były święta, w związku z tym też sytuacja była, to był akurat weekend, więc też my nie pracowaliśmy, o 15 zamknęliśmy ośrodek, nikt z nas też w sobotę, niedzielę nie wchodzi do ośrodka.
No tak, nikogo nie było u góry, tak. Nikt nie zadzwonił,
dopiero w poniedziałek
że woda się leje. No to taki cały weekend pod wodą.
Tak. Jak otworzyliśmy drzwi, no to lało się drzwiami wejściowymi i drzwiami, które mamy też do zewnętrznego wyjścia, te drugie.
Okej. Udało się to naprawić? Udało się zrobić, wysuszyć te pomieszczenia?
Tak, bo od razu żeśmy poprosili o pomoc, gdzie było można. Założyliśmy też zbiórkę na zrzutka.pl, gdzie niedużo żeśmy zebrali, bo około 2300, no ale zawsze to są jakieś pieniążki.
Zawsze coś tam do przodu.
Tak, dostaliśmy też, wpłacali ludzie bezpośrednio do nas na konto. Uzbieraliśmy gdzieś około 3,5 tysiąca. Z ubezpieczenia otrzymaliśmy dziś około 17 tysięcy, no ale zwydatkowaliśmy około 55 tysięcy.
Czy skąd dołożyliście resztę?
No troszeczkę żeśmy się zadłużyli jako stowarzyszenie, bo w tej chwili już po zamknięciu całego remontu pisaliśmy odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z prośbą, żeby nam, bo wycenili nam bardzo nisko, a mieliśmy ubezpieczone te pomieszczenia, więc wydaje nam się, że troszeczkę...
Że powinni dołożyć
tak, tym bardziej, że mamy faktury, mamy wszystko, to tak jak powinno być je zrobione.
A miasto pomogło?
Otrzymaliśmy od jednego z radnych pomoc w postaci odsuszaczy,
suszarek
takich suszarek specjalnych z Wydziału Kryzysu.
Okej.
Oczywiście tak dzwoniono, pytano nas, czy coś potrzeba, no ale mówię, nam potrzebne były materiały i inne rzeczy, i przede wszystkim pieniążki, którymi opłaciliśmy pracowników, tak, i grupę, która nam to zrobiła.
No tak. Jak długo trwało naprawianie po tych pomieszczeń?
Grupa się bardzo szybko
uwinęli się
i około miesiąca mieliśmy już to zrobione.
No to rzeczywiście.
Tak, trochę zostaliśmy z długami, ale mamy to zrobione, także w lutym już podopieczni weszli do swoich pomieszczeń. odremontowanych. Natomiast w tym czasie też miasto przekazało nam te dwa mieszkania, o które też wcześniej żeśmy pisali. Była propozycja przekazania nam, także mamy w tej chwili też te dwa mieszkania, które zostały
też zalane,
ale już żeśmy zrywali wszystkie podłogi swoim suntem. W tej chwili już też osuszacze weszły, wysuszone są. Czekamy teraz na pana, który nam to przeprojektuje, bo to są pomieszczenia mieszkalne na użytkowe i złożymy do miasta prośbę, żeby to po prostu przekształcić, no bo chcemy po prostu otworzyć tam nowe pracownie, bo czekają
następne osoby. No wy jesteście porozrzucani po mieście trochę. To te pomieszczenia pozwolą na to, żeby zajęcia odbywały się w jednym miejscu, czy nie jest to możliwe?
Nie jest to możliwe. Okay. Ze względu na to, że w warsztacie terapii zajęciowej mamy 44 osoby i w tej chwili jakby zajmujemy ten budynek Długosza 22 i ten 23 na razie przez jeden i są te dwa pomieszczenia, o których mówię, tych mieszkania, które chcemy też zaadoptować na pracownię i okazuje się też, że no mamy trochę osób, które są chętne od kilku lat, a nie mogliśmy się poszerzyć.
Czyli kolejkę tak zwaną.
No tak zwaną kolejkę. Jest to około też 10 osób, więc myślimy, że jeśli tylko nam się uda wyremontować to wszystko, to te 10 osób po prostu, które czekają od półtora czy dwóch lat, przyjmiemy.
I będą mogły korzystać.
Tak.
A czym zajmuje się warsztat terapii zajęciowej dokładnie?
W warsztacie terapii zajęciowej prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna. Głównie przychodzą tu osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z innymi niepełnosprawnościami, które przygotowujemy do pracy w jakimś zawodzie, tak? Które mogą oprócz tego, że samodzielnie egzystować, bądź z pomocą na przykład asystentury, czy innych osób, które je wspierają, pracować i funkcjonować samodzielnie. To są osoby bardziej sprawne, które...
I im się to udaje rzeczywiście?
Tak, częściowo tak. Zdarza nam się, że po prostu któraś osoba podejmie pracę, ale widać jest też postęp, bo na początku, gdy osoby przychodzą do nas, są dowożone, a później już na przykład funkcjonują sami, dojeżdżają
autobusem. Tak,
bo są tego po prostu nauczone. Szkolimy w różnych takich dziedzinach i też w załatwianiu spraw w urzędach życia po prostu codziennego. Tak?
No tak, to są 44 osoby i warsztat terapii zajęciowej. Wy macie jeszcze...
Mamy drugi środowiskowy dom samopomocy na ulicy Jana Pawła 1A. W tej chwili wynajmujemy tam pomieszczenia od osoby prywatnej. Mieści to się na drugim piętrze po byłej rehabilitacji w tym budynku. To jest taki mały budynek, co kiedyś była przychodnia chyba dziecięca.
Tak, tak.
I tam mamy 30 osób.
To jest
z niepełnosprawnością. I to są osoby bardziej niepełnosprawne, które potrzebują oprócz terapii zajęciowej i rehabilitacji, potrzebują też jakby pomocy w ubieraniu, w karmieniu. Czyli w tych takich
dnia codziennego. To już jest ciężka praca.
No jest, ja wiem, czy ciężka. Ciężko powiedzieć, czy to jest ciężka praca. To jest po prostu inna praca niż w warsztacie terapii zajęciowej.
A ile osób jest w Psoni? W słupskim kole?
Wszystkich razem? 80.
A pracowników?
Pracowników jest 25.
Wystarczająca liczba?
No nie.
Okej. No to tu jakby jasność, tak, przy tej liczbie osób i terapii, która jest potrzebna, to rzeczywiście ile? Z 10 wam brakuje osób do pracy?
No brakuje nam trochę osób. Głównie brakuje nam rehabilitanta na tym drugim środowiskowym domu samopomocy, bo od roku się staramy. No niestety przychodzą osoby, fizjoterapeuci, którzy widzą, jakie są schorzenia. Nie każdy chce pracować, tak? Bo to jest jednak praca rzeczywiście ciężka.
Skąd wy macie pieniądze na swoją działalność, na funkcjonowanie?
Mamy różne środki finansowe. Mamy przede wszystkim, warsztat terapii zajęciowej jest finansowany w 90% z pefronowskich pieniążków, czyli na jednego uczestnika przypada jakaś tam kwota na miesiąc i 10% na warsztat terapii zajęciowej pochodzi z terenu miasta Słupska, bądź z gminy w zależności od tego,
skąd jest podopieczny.
Tak. Okay. Natomiast drugi środowiskowy dom samopomocy prowadzimy od 2018 roku. Wygraliśmy konkurs na prowadzenie. Jakby też chodziliśmy przy tym, żeby to powstało, tak? Wspieraliśmy władze tutaj samorządowe, żeby...
Taka była potrzeba.
Tak, bo dla tych osób głębiej niepełnosprawnych nie było ośrodka, gdzie mogłyby spędzać ten czas po szkole, czyli po ośrodku szkolno-wychowawczym. Mamy podpisaną umowę na 4,5 roku. To są pieniądze, w 100% finansowany jest dom z pieniędzy Urzędu Wojewódzkiego, które oczywiście wiadomo, że przekazują do samorządów i samorządy przekazują organizacjom. Kończy nam się umowa z miastem. Myślę, że będzie następny konkurs rozpisany w sierpniu. Okay. Czyli 4,5 roku prowadzimy ten ośrodek.
Macie też mieszkania terapeutyczne. tak zwane, treningowe.
Mamy od zeszłego roku.
Od zeszłego roku.
Jest to dla nas nowość, też się uczymy. Część poszło z projektu w zeszłym roku z PFRON-u. No w tym roku żeśmy złożyli na mieszkania, niestety punktów nam zabrakło. I czekamy też na te PFRON-owskie, że otworzymy. Na dzień dzisiejszy jakby też od przyszłego tygodnia, żeby mieszkanie nie stało puste, stwierdziliśmy, że osoby, które są w warsztacie terapii zajęciowej, będą grupami chodziły i będą ćwiczyły to życie samodzielne, codzienne, tak? Od godziny 7 do 15. Czyli żeby mieszkanie po prostu nie stało puste, a oni, forma terapii będzie troszeczkę inna, zobaczymy, na ile to się nam sprawdzi też w tym czasie, kiedy nie ma finansowania.
Czy to się uda. Rzecz, o którą jeszcze chciałam zapytać, ja wiem, że wy staraliście się o pomieszczenia i szukacie takiego miejsca, do którego można się przenieść, tak żeby nie było takiego rozrzutu, żeby tych osób można było przyjąć więcej do siebie. To się nie udało, rozumiem, jeszcze.
No, do dnia dzisiejszego niestety nie. No bardzo nam na sercu leży ten środowiskowy dom samopomocy, bo tam płacimy, no nie ukrywam, że też dosyć duże środki, więc, bo to jest po prostu wynajmowane, bo jak na Długosza mamy nieodpłatne użyczenie z miasta, tak tutaj musimy płacić, to jest w granicach razem z mediami około 30 tysięcy, 28-30 tysięcy w tej chwili z opłatami.
Miesięcznie?
Tak.
To jest bardzo dużo pieniędzy.
No bardzo. Moglibyśmy po prostu dać większy wachlarz tej terapii dla tych osób, które rzeczywiście potrzebują.
I zatrudnić dwóch fizjoterapeutów,
tak, przynajmniej. Tak, na przykład. Ale no nie możemy, bo no gdzieś się musimy pomieścić, gdzieś muszą te osoby spędzać czas. Też te pomieszczenia muszą być dostosowane do tych osób ze względu na to, że to są wózki, czasami spacerowe, czasami półleżące, więc to pomieszczenia muszą być po prostu dostosowane do nich. Nie?
Jak wiele osób niepełnosprawnych według pani jest tu w Słupsku takich potrzebujących pomocy? Bo oprócz was jest kilka stowarzyszeń, instytucji, które także wspierają osoby niepełnosprawne i intelektualnie, fizycznie, to choćby przystań, która szuka, daje pracę tym bardziej, tym, którzy mogą, o tak, nadają się do tego, żeby funkcjonować w życiu i w społeczeństwie. Ja wiem, że oni też myśleli o takich mieszkaniach chronionych. Chyba to się tak nazywało, bo problem macie jeden wspólny wszyscy.
Oczywiście. To tutaj nie ulega wątpliwości. I też jakby patrząc na Fundację Przystań, widzimy, że oni idą w kierunku osób bardziej sprawnych, tak, i pracy, więc jakby nie ruszamy tego pola jako stowarzyszenie.
Bo gdzieś tam się uzupełniać.
Tak, staramy się patrzeć, gdzie jest ta nisza i gdzie rzeczywiście jest ta potrzeba i wtedy to po prostu wypełniamy.
Co jest największym problemem według pani też, pani Iwono, rodziców osób dorosłych z niepełnosprawnością?
No, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, patrząc na nasze środowisko, tak, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, to jest kwestia zabezpieczenia tego dziecka na przyszłość.
Czyli problem, który wybrzmiewa i pojawia się z lękiem u rodziców, co będzie, jak odejdę.
Tak. Myślę o tym bardzo często, w rozmowach z rodzicami to się pojawia u nas, tak.
Jakie mamy są perspektywy na to, żeby to się udało, żeby się... No, jak są pieniądze, to myślę, nie jest to aż taki problem, bo wiele rzeczy można opłacić, tak?
Jak jest rodzeństwo, to widzę, że też rodzice jakby przekazują tą osobę z niepełnosprawnością, rozmawiając z nami, że zaopiekuje się brat, siostra, tak, który jest starszy czy młodszy. De facto ja zawsze tłumaczę, że te osoby powinny żyć swoim życiem, a osoby z niepełnosprawnością swoim. Nie można obarczać dziecka sprawnego dzieckiem, tak.
No tak, bo to są kłopoty. No, z drugiej strony często też jesteśmy tak wychowywani, tak, że przejmujemy pewną odpowiedzialność, nie wyobrażamy sobie tego, że mogłoby być inaczej. Natomiast bywa i zdarza się w życiu, że nawet jeśli rodzeństwo przyjmuje pod dach osobę niepełnosprawną, najbliższą sobie, czyli brata, siostrę, to my nie robimy się młodsi. Oni nie robią się młodsi. Więc tutaj znów pojawia się ten sam problem, co w sytuacji, kiedy mnie zabraknie. Życie pisze różne scenariusze. Ja się zawsze zastanawiałam, nigdy o tym właściwie nie rozmawiałyśmy, jakie perspektywy mają dorosłe osoby niepełnosprawne.
No, osoby, które są w warsztatach terapii zajęciowej, to część z nich może funkcjonować poradzi pod nadzorem.
Sobie. Poradzi
tak.
sobie.
No, część musiałaby być z takim dużym wsparciem, tak, też. I myślę, że te mieszkania chronione byłyby taką możliwością i alternatywą dla tych osób, które no, nie poradzą sobie same.
Ale to jest aż niewiarygodne, bo tych osób jest sporo, no aż tylu mieszkań nie będzie.
Powiem tak, rodzice też myślą nad tym, mając mieszkanie własnościowe, nad przepisem dla stowarzyszenia, żeby po prostu po ich śmierci spieniężyło to stowarzyszenie i wybudowało dla tej osoby, czy po prostu zrobiło to mieszkanie chronione dla kilku osób, ale żeby to jego dziecko miało do końca swoich dni zabezpieczone jakby tą część, żeby nie szło do DPS-u.
Ośrodka, do DPS-u.
Chociaż mówię, no to nie jest złe, tak?
Tylko... DPS-y w tej chwili, to też ja muszę powiedzieć, one trochę zostały odczarowane. To już wygląda tak. inaczej niż wiele, wiele lat temu. I rzeczywiście podopieczni DPS-u w tej chwili mają super warunki do tego, żeby żyć. Są zaopiekowani. Przede wszystkim właśnie ta opieka jest i medyczna, jest i wyprany taki człowiek, kolokwialnie mówiąc, czyli tutaj wszystkie jego potrzeby są zabezpieczone. Ale DPS tak naprawdę jest jeden.
Nie, no jeszcze jest w Machowinku, w Machowinie i w...
Ja mówiłam o Słupsku, tak? Aha. Bo mamy Leśną Oazę. No tam są dwa. Do Leśnej Oazy też nie trafiają te osoby.
I jeszcze Lubuczewo. O, Lubuczewo, czyli trzy.
Czyli trzy. Niech tam pójdzie nawet po 30 osób.
No ale tam też stoi kolejka.
Tam też stoi kolejka, dokładnie mówię.
No przepraszam, że tak powiem,
nie,
no, ale
to tak wygląda,
brzmi.
Prawda? Mm-hmm. Że te osoby... Ja też spotkałam się właśnie z ludźmi, którzy mają w swojej rodzinie dorosłą osobę upośledzoną intelektualnie. I zdarzyło się tak, jak mówimy, czyli zmarła mama chłopców. Młodszy musi zająć się starszym, który jest niepełnosprawny intelektualnie, z którym sobie kompletnie nie radzi. Kompletnie nie radzi. Sytuacja po prostu przerasta jakby tego młodego człowieka. Co w takiej sytuacji? Właściwie na dobrą sprawę to też ludzie nie do końca wiedzą, jak się poruszać w tym systemie
pomocy społecznej,
mm-hmm. gdzie pukać. To już jakby pierwszy krok został zrobiony, skierowali się do MOPR-u, bo bez nich nie ma szans na miejsce w DPS-ie.
Dokładnie tak.
Tam jest z kolei, że kolokwialnie powiem, kolejka, tak? Czyli właściwie sytuacja jest patowa. Przynajmniej na kilka
dzień dzisiejszy,
lat.
Tak.
Na ileś lat. Można wozić oczywiście na zajęcia, tak jak do was na rehabilitację, ale u was też jest kolejka.
No. Tak, nikt wszędzie, chodząc z dnia na dzień nie dostanie się do ośrodka.
Nie ma
I to
szans
myślę, do żadnego w tej chwili, nie, na dzień dzisiejszy. Z tego, co obserwuję, to nie ma miejsc nigdzie. A nie ukrywam też, że no, nasze stowarzyszenie jakby promuje to, żeby te osoby bardziej sprawne, no jednak wrócę, nie trafiały do DPS-ów, tylko żeby sobie radziły same ze wsparciem, czy w takich mieszkaniach chronionych. Tak. Bo one są też nauczone samodzielności i ciężko im się też dostosować, bo mamy takie przypadki, gdzie od nas poszedł ktoś do DPS-u. Ciężko im się dostosować do tego ramowego dnia tak zwanego w DPS-ie.
A generalnie, właściwie to chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Tu kolejki, tu nie ma szans, tu radzą sobie sami. Czy nie lepiej w takim razie nie przysyłać na warsztaty terapii zajęciowej tych osób, tylko próbować ich samodzielnie nauczyć życia? Czy nie ma szans bez terapii, bez wsparcia, żeby taki człowiek się odnalazł, że są to niekonsekwencje rodziców, które przy dzieciach bez dysfunkcji one się zdarzają nagminnie, tak? To jest szereg drobnych zaniedbań, które składają się później na to, że taki człowiek nie wie właśnie, jak kupić bilet, jak którym autobusem pojechać, jak sprawdzić, z którego przystanku. Najprostsze czynności. Czyli tu się nie da bez terapii.
Myślę, że nie, ze względu na to, że rodzice, jak się rodzi dziecko z niepełnosprawnością, jakąkolwiek, mają jeszcze tą możliwość i chęć prowadzenia tej terapii, szukania coraz to nowszych rzeczy
i metod działań.
Natomiast im rodzic jest starszy, to jakby ta... ta chęć, te możliwości też i zdrowotne zmniejszają się. Mhm. I w pewnej sytuacji jakoś im ta osoba jest starsza, mówię o rodzicu, zaczyna też się wypalać.
Okay.
I mówię, to szkoła do tego 25 roku życia, widzę, że rodzice bardzo prężnie działają na rzecz tego, żeby to dziecko zrehabilitować, żeby to dziecko funkcjonowało jak najlepiej. Po 25 roku życia, jak wychodzą z ośrodka szkolno-wychowawczego, jakby gdzieś nie starcza im tych sił. To też
dopada
jest
ich życie.
Dokładnie.
Dopada ich życie, ja to tak...
I uważam, że rzeczywiście jakby alternatywą dla takiej sytuacji jest ośrodek każdy inny, czy to będzie SDS dla osób z głębszymi niepełnosprawnościami, mm-hmm. czy to będzie UTZ, czy to będzie fundacja, tak, tam gdzie oni mm-hmm. mają to przedsiębiorstwo. Myślę, że to jest ten moment, kiedy ta osoba powinna trafić, bo rodzic troszeczkę odetchnie, gdzieś tam... te funkcje, które rodzic gdzieś zaniecha mhm. przez te lata, które to dziecko było w domu, tak, mhm. a nie trafiłoby do ośrodka, to pociągną to instytucje.
A jak nasze społeczeństwo reaguje na osoby z niepełnosprawnością? My jesteśmy otwarci jako ludzie, czy tutaj napotykają osoby z deficytem na bariery?
Myślę, że jest dobrze.
Tak?
Bynajmniej obserwując miasto Słusk, to ja sama jestem bardzo zadowolona, bo zaczynając pracę 17 lat temu, no to jak żeśmy wyszli z małą grupą osób z niepełnosprawnościami, no to były takie jakieś komentarze, jakieś takie patrzenie na bok. W tej chwili nie ma problemu żadnego.
Bo to też jest, mam wrażenie, że powtórzę raz jeszcze, odczarowywane odrobinę i coraz głośniej, coraz częściej mówi się o tym, że tacy ludzie też są wśród nas. I mają prawa takie same, jakie mamy my.
Dokładnie. Jest też akceptacja tak. tych osób, bo mówię, patrząc nawet jak idziemy do kina, czasami jest grupa na przykład młodzieży, tak? Bo na różne filmy chodzimy, nie chodzimy tam na bajki, tylko chodzimy na takie już bardziej,
no tak.
bo warsztat terapii zajęciowej, jakby te osoby są sprawniejsze i rzeczywiście zupełnie innego filmu potrzebują, tak? Żeby sobie tam pewne rzeczy obejrzeć. Więc jak jest młodzież, naprawdę nie zauważyłam, żeby były osoby te wyśmiewane, czy traktowane tak.
Czyli to są czasy słusznie minione już.
Tak, wydaje mi się, że tak. Może zdarzają się takie jednostki, gdzie rzeczywiście coś się tam wydarzy, ale na dzień dzisiejszy widzę, kiedy stoi mój uczestnik na przystanku, czy wchodzi gdziekolwiek do sklepu, nie ma sytuacji takiej, żeby ktoś mu zrobił przykrość, czy zwrócił uwagę, czy się z niego naśmiewał. Chodzą grupy na przykład z warsztatu terapii zajęciowej na zakupy, na tak zwane treningi ekonomiczne, gdzie oni tam wydają pewne pieniądze i w sklepach też widzę, że jest bardzo duża taka przychylność, bo wiadomo, że on takiej osobie z niepełnosprawnością ciężko jest odliczyć pieniądze, ciężko jest zrozumieć, jaka kwota, czasami przekroczą swój budżet, więc pani spokojnie tłumaczy, mimo że kolejka jest na przykład w samoobsługowym, to nie zauważyłam, żeby ktoś zwrócił uwagę, że szybciej.
Czy burczał pod nosem?
Nie,
także.
Nie.
No,
bardziej
super.
Takie są osoby otwarte. Ostatnio właśnie była grupa w Kauflandzie, gdzie jedna z terapeutek mówi, że pan podszedł i się pytał, czy oni by coś potrzebowali, to on może im zakupić, tak? Mhm. No mówię, no nasi uczestnicy są nauczeni, nie, ja mam swoje pieniądze, sobie zakupy zrobię, ale dziękuję bardzo, na przykład jest coś takiego. Nie?
Super. Czyli generalnie idziemy do przodu i świat się zmienia.
Tak, tylko mówię, no tak z tym, szukając rozwiązania dla tych osób, o których rozmawialiśmy, no musiałby się znaleźć budynek, bądź jakiś kawałek powierzchni, gdzie można by było coś nowego po prostu wybudować.
Czyli tutaj apelujemy, drodzy Państwo, gdybyście znali takie miejsce, słyszeli o takim miejscu albo mieli takie miejsce, które chcielibyście przeznaczyć na wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie, to prosimy o sygnał. Absolutnie.
Powiem tak troszeczkę na wyrost może, ale znalazła się osoba, która chce podarować stowarzyszeniu kawałek ziemi.
Pięknie.
No i myślimy o wybudowaniu. Tylko mówię, no w tej chwili jesteśmy po rozmowach, czekamy na różne rzeczy, bo tam trzeba by było zmienić plan użytkowania w ogóle tej przestrzeni. Nie jest to w Słupsku, aczkolwiek mamy nadzieję, że z tego coś po prostu będzie.
Czyli trzymać kciuki.
Tak, no byliśmy zdziwieni, jak zadzwonił tata jednej z podopiecznych i powiedział, że on chętnie nam odda swój kawałek ziemi. I myśleliśmy, że żartuje, więc za jakiś czas...
To aż wzruszające.
Tak, Tak. Mówię jeszcze, jak sobie pomyślę, to żeśmy wszyscy były, znaczy zarząd w ogóle był zdziwiony i ja, i myśleliśmy, że pan żartuje. Mhm. No i zostawiłyśmy to bez echa. I pan za tydzień zadzwoni i pytał się, czy...
Panie, jesteście zainteresowane.
No właśnie.
I my... Bo tu nic się nie dzieje, rozumiem.
Ja odpowiedziałam, myślałam, że pan żartuje. On mówi, że nie, absolutnie. Pojechaliśmy, obejrzeliśmy tą ziemię. No wiemy już, no, jakie procedury są. Mhm. No będziemy się starać. Na dzień dzisiejszy, no jest to...
Światełko w tunelu.
Tak. I to takim chyba dużym.
No to ja trzymam kciuki. Trzymam też kciuki oczywiście za to, żeby znalazły się pieniądze, darczyńcy, którzy będą chcieli was wesprzeć i taki obiekt powstanie nie za 10-15 lat, ale za chwilę. Pięknie dziękujemy, kłaniamy się.
Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.